Na sam początek, to chciałbym braciom powiedzieć, że będąc w ubiegłą niedzielę u braci w Białymstoku, przywożę stamtąd braterskie, chrześcijańskie pozdrowienia. Święty Paweł, apostoł, w liście pierwszym do Koryntów, 5 rozdziale, 7 w wierszu i 8 mówi tak: wyczyścież tedy stary kwas, abyście byli nowym zaczynieniem, jako prześnymi jesteście, albowiem baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest Chrystus. A tak obchodźmy święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i rozpusty, ale w prześnikach szczerości i prawdy. A więc mamy tekst podstawowy na dzień dzisiejszy. Apostoł Paweł pisał do Koryntian. Koryntianie składali się i z Żydów, i z pogan. Ale on do nich mówi: albowiem baranek wielkanocny za nas ofiarowany jest. Nie tylko za Żydów, ale za was, pogan. Za nas wszystkich. W tym się mieści uniwersalne błogosławieństwo, które Bóg przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Baranka Wielkanocnego, przewidział dla całego świata. I tak jak ten piękny śpiew, jaki brat włączył, to on nas uświadamia, że chociaż Jezus umarł na krzyżu rzymskim, bo przecież to byli Rzymianie, którzy go ukrzyżowali. To był rzymski namiestnik, który wydał wyrok śmierci. Rzymskie gwoździe, rzymski krzyż. A jednakowoż dopatrujemy się, ktoś by powiedział: tak, no Rzymianie. Ale potem dowiadujemy się, że to nie Rzymianie, że to ukrzyżowali Żydzi. Bo Rzymianie, aczkolwiek oni byli wykonawcami, to oni jednak nie zrobili tego z własnej woli, bo gdyby tak uczynić, jak chciał Piłat, to Jezus nie byłby ukrzyżowany, bo on go chciał ratować nawet. A żołnierze nie uczyniliby swego rozkazu i Jezus nie byłby ukrzyżowany. Winę mieli i oni, bo nasz Pan powiedział, że ci, którzy wydają mnie Tobie, który masz władzę, to większy grzech mają, ale nie powiedział, że on nie miał grzechu. Ale gdy się tak zastanawiamy, to się dowiadujemy, że chociaż cały lud krzyczał: ukrzyżuj go, żydowski, to jednakowoż ten lud nie krzyczałby, gdyby go nie podburzyli naczelnicy, prawda? I nawet Pismo Święte mówi, że starsi go ukrzyżowali. Starsi byli przyczyną. Ale lud wziął na siebie odpowiedzialność też. Ale gdy tak dalej śledzimy, to nie był rzymski krzyż i to nie był żydowski też. Ale Pismo Święte mówi, że ten krzyż to przygotował Bóg. Bóg. Jezus powiedział, że on przyszedł wykonywać wolę Bożą. I ten kielich, jaki jemu nalewano, to był właśnie kielich ojcowski. I Bóg przez krzyż Jezusa Chrystusa wykonał swój wspaniały plan. Wobec tego, gdzie są Rzymianie, gdzie są Żydzi, jeżeli Bóg sobie życzył? A poza tym pisze, że on umarł według woli Bożej, ale za grzechy nasze. A jeżeli za grzechy nasze, a sinnością Jego jesteśmy uzdrowieni, on grzechy wziął na się, a to się dowiadujemy, że tutaj to już nie ma ani Rzymian, ani Żydów, tylko my jesteśmy. I apostoł mówi, baranek nasz wielkanocny, on za nas ofiarowany. To znaczy, że kto go zabił? Nasze grzechy go zabiły. W ostatecznym rozliczeniu to my wiemy, że Jezus umarł za grzechy nasze. Dlatego też, proszę braterstwa, dzień dzisiejszy jest wielkim świętem. Świętem Baranka Wielkanocnego i naszym świętem, ponieważ Baranek Wielkanocny za nas jest ofiarowany. A jeżeli za nas ofiarowany, to ta ofiara już przeszła i cierpienia Jego się skończyły. Już został podsumowany przez Najwyższy Trybunał, a my zauważyliśmy, że grzechy nasze Jezus wziął na się. I chociaż z jednej strony się smucimy, bolejemy, współczujemy ze Zbawicielem, to w tym naszym smutku jest wielka radość. Bo gdyby tego nie było, nie byłoby przed nami żadnej nadziei. Dlatego też Pismo Święte wskazuje, że ofiara Chrystusa to jest centrum całej Biblii. Ona rozwiązała Bogu, że tak powiem, ręce do błogosławienia, a ta miłość, która była w Jego sercu, może odtąd wylewać swoje błogosławieństwa na tych, którzy uznają drogę taką, jaką jest Jezus przez Boga wystawioną i tą drogą do Boga się zbliżają. Dlatego też wielkie święto dla nas, wielka radość, że Jezus Zbawiciel nas zwyciężył. Zwyciężył, chociaż był niezrozumiany przez wszystkich ludzi, jacy tam byli, nawet przez swoich własnych uczniów. Tym bardziej cieszymy się, że On zwyciężył, że samotny zwyciężył, nawet opuszczony w ostatniej chwili przez Ojca, bo Ojciec zademonstrował przed wszystkimi Jego niezłomny charakter i posłuszeństwo, które godne jest najwyższego wywyższenia. Przed całym wszechświatem nagroda, jaką otrzymał Jezus Chrystus, jest usprawiedliwiona, a Bóg jest spokojny, dając mu nieśmiertelność. Bo taki wierny baranek, jakim był Jezus, godzien jest wszelkiej chwały i to będzie śpiewać cała ziemia. A my w wieku Ewangelii pierwszy rozpoczęliśmy ten chór, ale przyjdzie czas, że cała ziemia skłoni swoje kolana przed siedzącym na stolicy i barankiem i będzie go wiecznie chwalić. Dlatego też my mamy zainteresowanie w tych rzeczach. Choćby z tego powodu zasadniczego, że Jezus Zbawiciel nasz powiedział: czyńcie to na pamiątkę moją. Czyńcie to na pamiątkę moją. To jest Jego takie ostatnie życzenie. Nie zrobił tego jako przymus, jako obowiązek, jako przykazanie zakonu, ale polecenie. Czyńcie to na pamiątkę moją. To znaczy, że my to będziemy czynić z przyjemnością, samorzutnie. Będziemy chcieli Mu tą przyjemność zrobić. Bo ilekroć te rzeczy czynimy, jak mówi apostoł Paweł, śmierć Pańską opowiadamy. Niektórzy ludzie to obchodzą rocznice najrozmaitsze. Obchodzą rocznice wielkich bitew, zwycięstw, dat jakichś wynalazków. Ale Jezus chciał, żeby obchodzić pamiątkę Jego śmierci. To jest bardzo ważne. Bo nie obchodzimy pamiątki jakiegoś cudu uczynionego przez naszego Zbawiciela, jakiegoś uzdrowienia. To jest wszystko niczem wobec tego, że Jezus za nas umarł. Jego śmierć jest tym, co dla nas stanowi wartość największą. Ale żeby zrozumieć żeby zrozumieć właśnie ważność określenia baranek wielkanocny, a to musimy sięgnąć do całego tego urządzenia wszechmądrego Stwórcy, jakie on w dalekich wiekach właśnie zaplanował, żeby umotywować potrzebę, żeby zilustrować to ważne wielkie wydarzenie w historii ludzkości. Dlatego też my się interesujemy zakonem, bo jest powiedziane, że cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano. I my widzimy, że w zakonie jest właśnie ta Pascha. Pascha. Tutaj jeżeli jest powiedziane albowiem baranek nasz wielkanocny, to w greckim języku jest jedno wyrażenie Pascha. Albowiem Pascha za nas ofiarowana jest. A pod tym wyrazem Pascha to my rozumiemy, że to jest baranek paschalny. Baranek wielkanocny. Zakon przewidywał właśnie takiego baranka wielkanocnego. Zakon przewidywał w tym baranku te przyszłe dobra. Tak jak apostoł Paweł mówi, zakon mając cień przyszłych dóbr. Dóbr to znaczy dobrych rzeczy. Dlatego też mamy w zakonie takie dwa wielkie święta. Jedno święto na początku roku, to jest na początku roku religijnego, kościelnego, to jest Pascha, a drugie święto przy końcu roku, miesiąca siódmego, jest to również początek roku cywilnego, Dzień Pojednania. Te dwa święta, one mówią o jednym i tym samym, tylko z dwóch punktów widzenia. Nasz wielki Bóg Konstruktor obfituje obrazy i chce, żebyśmy jako rozumne Jego dzieci z każdego obrazu wywnioskowali naukę, która dotyczy tego wielkiego zbawienia. Już Dzień Pojednania wskazuje nam, że tam jest mowa o jakimś wielkim pojednaniu. Tam było pojednanie w tym dniu, gdy pierwsza ofiara tego wspaniałego dnia pojednawczego, cielec, ofiarowana była za się i za dom swój, to znaczy Arona i tej klasy wybranej z całego Izraela. Ale widzimy, że w tym kryje się błogosławieństwo dla nas, że ten cielec to umarł za nas, domowników wiary tego najwyższego kapłana, za ciało najwyższego kapłana, za Kościół. Ale wiemy, że ten cielec, gdyby nie był złożony, to i ten cały obóz nie byłby pojednany z Bogiem. Dlatego też cielec jest ofiarą za klasę wybraną, kapłańską, lewicką, ale również i za cały świat w Izraelu reprezentowany. Pascha, proszę braterstwa, to również wskazuje to samo. Wskazuje na błogosławieństwo klasy pierworodnych, którzy pierwsi byli w próbie życia i śmierci. Ale i cały Izrael z tego baranka skorzystał. Dlatego też tu też jest pokazane wielkie zbawienie dla całego rodzaju ludzkiego, przedstawionego przez Izraela pokutującego w dniu pojednania i tego Izraela, który został wywiedziony z Egiptu. Dlatego też, mając takie wspaniałe zarządzenia boskie, musimy, patrząc na te ilustracje, a szczególnie na Paschę, jaka dzisiejszego dnia jest przedmiotem naszych rozważań, ponieważ ona daje nam światło na zrozumienie baranka, który za nas ofiarowany jest, to widzimy, żeby zrozumieć szczególny ten obraz, to musimy spojrzeć na obraz ogólny, jaki tam się w związku z tym barankiem, że tak powiemy, kształtował. Obraz ogólny wskazuje nam na Izraela, który był w Egipcie. Na Izraela, który w tej niewoli wzdychał bardzo do Boga. I te wzdychania do Boga trafiły tak, jak kiedyś sodomski grzech trafił do Boga. To i wzdychania tych więźniów właśnie tego wybranego narodu, dzieci Abrahama, przyjaciela Bożego, gdy wzbiły się do Boga, a Bóg na swoim zegarze, gdy wybiła godzina na wyzwolenie tego Izraela z Egiptu, powołał do tego celu Mojżesza. Mojżesz wystąpił przed potężnym faraonem, lecz od tego czasu, jak on wystąpił, to zamiast zmniejszyć się ta niewola, to się jeszcze zwiększyła. Bo faraon jeszcze się więcej zaciął, wiedząc, że naród żydowski, taka duża siła robocza, jeżeli mu wyjdzie z tego miejsca, to on nie będzie taki bogaty. Dlatego też zwiększał normy pracy. I my widzimy, że tak się dzieje i w tym świecie. Gdy ten pozaobrazowy Mojżesz, we której swojej obecności się ukazał, to świat coraz więcej jest, że tak powiemy, w tym wielkim pośpiechu i coraz więcej tych norm ludziom dokłada. To, co kiedyś robiono, to potem musiano robić w większej mierze. Wiemy, jak to jest zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej. Jednakowoż musiały przyjść pewne plagi. Faraon nie od razu oddał tych robotników swoich, niewolników. Ale musiały przyjść plagi, po których faraon zatwardzał się dobrocią Bożą, ponieważ każda plaga na prośbę jego ustawała. Ale gdy przyszła plaga ostatnia, a plaga wybicia pierworodnych egipskich, a z możliwością wybicia i pierworodnych izraelskich, gdyby nie zastosowali się do pewnych przepisów boskich ochronnych, gdy anioł Mordeż przechodził właśnie przez ziemię egipską, jak Bóg zapowiedział, że będzie krzyk taki, jakiego nie było jeszcze odkąd narody, odkąd Egipt był, to takiego krzyku miało nie być. A to nam pokazuje na wielki ucisk, o którym nasz Zbawiciel powiedział, że będzie ucisk, jakiego nie było i jakiego nigdy już po tym nie będzie. Dlatego też wiemy, że ta północ, gdy ten anioł Mordeż przejdzie, tak jak Pismo Święte mówi, zabije pierworodnego faraona, syna faraonowego, pierworodnego. Zabije każde pierworodne z więźniów, zabije każde pierworodne z bydląt i powybija wszystkie bogi egipskie. Powiemy, jaki to jest najbardziej pierworodny system tu na ziemi, szatański. Wiemy, jaki to jest. Pismo Święte mówi o człowieku grzechu. O człowieku grzechu, tak. O tym rogu, o którym Daniel mówił. O tej wszetecznicy wielkiej, która siedzi na tych siedmiu pagórkach, a na czole ma napisane imię Babilon. Tak. Zginą wszyscy ci, którzy są z tych więźniów. Wszyscy zasłużeni na polach bitew generałowie, marszałkowie, dyktatorzy, którzy są więźniami śmierci. Wszyscy. I z bydląt też pierworodne. Tak. Pismo Święte nam mówi, co bydlęta przedstawiają. Zwierzęta. Przedstawiają narządy pogańskie, które muszą ustąpić, bo przyjdzie czas panowania Zbawiciela Jezusa Chrystusa, tego, który przedstawiony jest jako Syn Człowieczy przychodzący na obłokach. A bogi egipskie to są różne systemy religijne i dogmaty, które sobie ludzkość natworzyła, i demoniczne, i charakteru ludzkiego. To wszystko przeminie, bo ucisk wielki zmiecie to, a przyjdzie czas, że będzie jeden pasterz, jedna owczarnia. Będzie do tego użyty jakiś anioł Mordeż. Anioł Mordeż. W ręku boskim są to czynniki pewne, ożywione lub nieożywione. Ożywione to mogą być różne anarchistyczne elementy, które pochłoną ziemię ludzi miłujących spokój i góry, i nieożywione najrozmaitsze kataklizmy, nieszczęścia, które widzimy, jak ciężką ręką zaczynają ludzi dręczyć, a wiemy, że gdy przyjdzie ten czas największego ucisku, to wszystko nabierze na sile. Proszę baterstwa, koniec niewoli dla Izraela to był dopiero wtedy, gdy oni znaleźli się za Morzem Czerwonym. Gdy goniący ich faraon ze swoimi zbrojnymi zastępami zginął w tym morzu, na rozkaz boski Mojżesz laską wskinął i wody, które były roztąpione, pochłonęły wojska potężne. Co nam pokazuje, że szatan i jego zastępy przy końcu wieku tysiąclecia, gdy ludzkość na wolność wyjdzie tak jak naród żydowski, to wtedy będzie zniszczony ten wielki przeciwnik, szatan. Uwolnienie to wielkie uwolnienie, jak to miało być. I ono będzie, te uwolnienie, to będzie przez pozaobrazowego Mojżesza. Będzie to uwolnienie z grzechu, śmierci do żywota. Oczywiście, żeby ludzkość mogła dojść do żywota, to wiedzmy, że po pierwsze, ludzkość musi mieć chleb żywota. A tym chlebem żywota to jest co? Jest okup naszego Zbawiciela. To symboliczne znalezienie się poza Morzem Czerwonym, to znaczy otrzymanie życia. Morze Czerwone to jest wtóra śmierć. Żeby otrzymać życie, trzeba mieć kontakt z tym chlebem żywota. Proszę baterstwa, nie tylko w sensie ogólnym, ale każda jednostka, która jest dotknięta grzechem, każda jednostka osobiście musi jeść ten chleb żywota. Każda jednostka musi świadomie jeść ten chleb żywota. A jeżeli jest nieświadomość co do chleba żywota, to samo przejście pokazuje, że musi być czas wielkiego oświecenia, gdy ludzie ocenią ten chleb żywota, za którym szukają naukowcy jakiegoś eliksiru życia. A ten eliksir jest Jezus Chrystus, chleb żywota. I wiemy, że przyjdzie czas, że ludzkość skorzysta z tego. Gdy minie tysiąclecie, to ten wspaniały Mojżesz, Jezus Chrystus i wszyscy oswobodzeni zaśpiewają wielką pieśń. Tą zwycięską pieśń Mojżesza, do którego Maria i niewiasty się przyłączyły i śpiewali. Wszystek Izrael śpiewał wielką radość. Pieśń radości. To jest obraz ogólny, ale obraz szczególny jest. Obraz szczególny, którego centrum jest baranek. Baranek, myśmy czytali Wielkanocny. Ale kiedyś jeszcze Jan, jeden z największych proroków, miał ten wielki przywilej, bo on mógł palcem wskazać na tego, kto jest tym barankiem. Barankiem, który gładzi grzech świata. Wskazał na Jezusa. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. A więc nie baranek niczyj, tylko Boży. I baranek, jak apostoł Paweł mówi, nasz. On jest Boży i nasz. O, jak to przyjemnie, że Bóg nas tak umiłował, że swego Syna Jednorodzonego dał, aby On był naszym, naszym chlebem, naszym życiem, naszym usprawiedliwieniem, naszą mądrością, naszym poświęceniem i w końcu naszym wyswobodzeniem. Wiemy, że w tym mniejszym, szczególnym obrazie byli jeszcze pierworodni. Bo pierworodni byli na próbie, pierwsi byli w niebezpieczeństwie. Anioł śmierci miał przechodzić, a pierworodni mieli zginąć. Proszę braterstwa, żydowscy pierworodni byli w niebezpieczeństwie, lecz ich ochroniła krew baranka. Pismo Święte nam mówi, kto to są ci pierworodni. Nawet mamy powiedzenia takie: pierwiastki stworzenia Bożego. Albo też Kościół pierworodnych, których imiona zapisane są w niebie. Stąd widzimy, że wszyscy pierworodni, którzy się znajdowali w tym domu, przedstawiają ten Kościół pierworodnych. I brat Russell mówi, że każdy dom przedstawia domowników wiary. Ale idąc tak dokładnie, precyzyjnie do tego, to możemy powiedzieć, że ten pierworodny w tym domu, jeżeli ten dom przedstawia nas, to ta najwięcej ważna osoba pierworodny mógłby przedstawiać nowe stworzenie. A te inne rzeczy, które muszą też korzystać z baranka, to są wszystkie nasze władze, talenty, wszystkie możliwości, które bez baranka byłyby zupełnie nieużyteczne i niepodobające się Bogu. Dlatego też pamiętajmy, że baranka wielkanocnego według przepisu boskiego nie mógł spożywać nikt, kto nie był obrzezany. Tylko obrzezani mogli jeść baranka. A Pismo Święte nam mówi, co to znaczy obrzezka. Obrzezka to znaczy poświęcenie. Poświęcenie to nie jest obrzezka taka literalna, bo apostoł Paweł mówi, nie ten Żyd jest, którego obrzezka jest na ciele, ale którego obrzezka jest na sercu. Dlatego też serce ma być obrzezane, ma być poświęcone, ma się pozbyć tego wszystkiego, co świeckie, niedobre. I to jest bardzo, że tak powiemy, bolesna operacja poświęcić się, bo musi umrzeć stary człowiek. Dlatego też poświęceni tylko mogą jeść. Spożywanie baranka, co by to znaczyło? Jest to korzystanie wiarą. Nie inaczej, nie jedzeniem literalnym, jak niektórzy myślą, że do ust się Jezusa bierze. Ale Jezus powiedział, że co do ust wchodzi, to do wychodu idzie. A Pismo Święte nam mówi, że do serca Jezus ma przyjść i w sercu zamieszkać wraz z Ojcem. Dlatego też jedzenie baranka to jest obraz przyswajania sobie praw życiowych, sprawiedliwości Jego, Jego doskonałości, którą On ofiarował za nas, którzy tego nie mamy. Co my spożywamy? No, Pismo Święte mówi, spożywamy Jezusa, Pana naszego. No i Pismo Święte mówi, a Słowo stało się ciałem, On się stał ciałem. Stał się człowiekiem. To znaczy, że On oddał swoje człowieczeństwo za rodzaj ludzki, abyśmy byli uwolnieni od śmierci. Dlatego też my musimy jeść naszego Zbawiciela w sposób symboliczny stale. Musimy oceniać, musimy przyswajać mało, musimy wzrastać coraz bardziej i w tym jedzeniu nigdy nie ustawać. Ani na godzinę, ani na dzień, ani na rok. I mamy wzrastać i wzrastać w owocach Ducha. Pismo Święte nam mówi odnośnie tego przepisu o baranku. Jak mieli go jeść? Druga księga Mojżeszowa, rozdział 12, a wiersz 11. Tak go tedy pożywać będziecie, biodra swe przepaszecie, obuwie wasze będzie na nogach waszych, a laska wasza w ręce waszej, a jeść go będziecie śpieszno, albowiem przejście jest pańskie. A więc biodra przepasane. Ale Pismo Święte nam mówi, co to za biodra? Biodra myśli naszych. Tak. Mamy przepasać nasze biodra, jak apostoł Paweł mówi, pasem. To nam wskazuje na stan służebności. Jak mamy go jeść? Mamy go jeść w sposób służbowy. Mamy być służbistami w naszym życiu. No, jeżeli mamy być służbistami, to nie swoich ambicji, nie cudzych ambicji, ale mamy być służbistami i przepasani pasem, tak jak nasz Pan był. A On czyją wolę wykonywał? Boga, Ojca. Dlatego też wtedy tylko będziemy przyjemni Bogu, jeżeli będziemy jeść i biodra nasze będą przepasane. To znaczy, że tylko służba tych, którzy jedzą baranka, może być przyjemna Bogu. Bo gdyby ktoś był przepasany, a baranka nie, a cóż to by dało? Dlatego też jedzenie baranka bez przepasania nie jest dobre, ale z przepasaniem tak. I przepasanie na tym korzysta, i baranek jest prawdziwie spożywany. Mało. Ten tekst nam mówi, że jeszcze obuwie miało być na nogach tych Izraelitów. A te obuwie ma być na nogach naszych. A my wiemy, jakie to jest obuwie. Obuwie czego? Opowiadania Ewangelii. Dlatego też opowiadanie Ewangelii o bogactwach Bożych obietnic. O Bogu. Czy my możemy być zadowoleni z siebie, z naszej umiejętności? Nie. Nasze opowiadanie o Bogu tylko będzie wtedy korzystne i chwalebne, jeśli będzie temu towarzyszyło jedzenie baranka. I jedzenie baranka, jeśli będzie z przepasanymi biodrami i obuwiem na nogach, będzie pełno korzystnym dla nas. Mało. Jeszcze trzeba, jedząc było baranka, mieć laskę w ręku. A laska w ręku co przedstawia? Laska może przedstawiać nam te boskie, wspierające nas na drodze pielgrzymstwa naszego, obietnice boskie, łask i opatrzności. Musimy się na tym wspierać. Czy bez obietnic, bez zapewnień boskich nasza podróż mogłaby być o własnych siłach? Tylko boska laska, boskiego słowa może nam w tej naszej pielgrzymce, na tej ziemi, gdzie jesteśmy pielgrzymami, może nam jedynie dopomóc i uczynić korzystnym jedzenie baranka. Dla tych, co jedzą baranka, są właśnie przypisane zasługi. Dla tych, którzy w prawidłowy sposób go jedzą, którzy tak jak tam pisze, śpieszno go jedzą. A śpieszno jeść to znaczy gorliwie, z zapałem. Bo jeżeli nie będziemy korzystać z tego życiodajnego zdroju, z tego chleba żywota, to na ile nie korzystamy, na tyle będziemy skłaniać się ku śmierci. Dlatego też, bojąc się śmierci, powinniśmy każdy grzech zmazywać i jeść baranka energicznie, odwoływać się do jego zasług każdego dnia. Mamy jeść śpiesznie, by mieć tą równowagę w sercu, żeby czasem nasze zasługi nie wzięły góry. Jeżeli będziemy jedli baranka, wtedy nie będziemy myśleli o sobie i nasza służba, nasze przepasanie, nasze pielgrzymstwo nie będzie się opierało na naszej sile, ale będzie się opierało tylko dzięki wyrównowającym zasługom Jezusa Chrystusa. Mamy jeść, tak jak pisze, stojąc. A stojąc to znaczy ciągła czujność i gotowość. To dopomaga do śpiesznego jedzenia, gdy człowiek jedząc wie, że zaraz następnego poranka, gdy się skończy noc, jest hojne wejście do świata wolności. Ale wiersz 7 mówi: i wezmą ze krwi jego i pokropią obydwa podwoje i nadprożnik u domu, w którym go będą spożywać. Wezmą z krwi jego. Krew przedstawia nam życie. Jeżeli krew płynie w żyłach, to jest życie. Ale jeżeli krew jest wylana i jest poza żyłami, to przedstawia śmierć. Dlatego też Pismo Święte mówi, że ten, który jest dla nas życiodawcą, to jest baranek, ale jaki? Zabity. Jesteśmy przez śmierć baranka, przez jego krew wylaną, odkupieni. Dlatego też kropienie krwią baranka. Pamiętajmy, że kropienie było na zewnątrz tegoż domu. A wiemy, że apostoł Paweł mówi, że te nadprożnik i podwoje to przedstawiają nasze serca pokropione wiarą w Jezusa Chrystusa. Ale one były na zewnątrz. To znaczy, że nasze wyznanie musi być na zewnątrz, nie tylko wewnątrz. Jest powiedziane, że my ustami naszymi mamy się naszego Zbawiciela nie wstydzić, ale opowiadać, bo nasz Pan powiedział, że kto by go się wstydził, to i on się za niego będzie wstydzić. My się chlubimy z tej krwi, w którą uwierzyliśmy i która odpędza tego anioła śmierci. Dlatego też pamiętajmy, że każdy osobiście musi być pokropionym. Każdy osobiście musi swego Zbawiciela przyjąć. Ale ten 12 rozdział 2 Mojżeszowej, a wiersz 9 i 10 mówi: nie jedzcie z niego nic surowego ani ważonego w wodzie, ale upieczone przy ogniu, głowę jego z nogami jego, z wnętrznościami jego. Nie jedzcie z niego nic surowego i gotowanego, tylko pieczonego. Czy baranek może być jedzony surowy lub też gotowany? Gotowanie pozbawia mięso azotu. To znaczy, gdybyśmy jedli Jezusa gotowanego, to znaczy przyjmowalibyśmy Jezusa jako takiego, który coś już utracił. A jeżeli on był doskonały i coś utracił, to już nie jest doskonały, prawda? Albo też był doskonały i przestał być doskonały. A to właśnie całe masy kierunków filozoficznych są takie, że Jezus nie był doskonały. Że on dopiero od chrztu otrzymał jakiegoś Boga w siebie. A przedtem to był zwykłym człowiekiem, tak jak my wszyscy. Tak. A więc uważają go za zwykłego człowieka, przyzwoitego filozofa, tak jak wszyscy. To jest człowiek pozbawiony, to znaczy baranek pozbawiony pewnych wartości. A jeżeli był surowy jedzony, jeżeli byłby jedzony surowy, to znaczy nie byłby poddany żadnej temperaturze, żadnym cierpieniom. I rzeczywiście niektórzy uważają, że Jezus jest Bogiem. A jeżeli jest Bogiem, to czy On mógł cierpieć? Czy On mógł powiedzieć: smętna jest dusza moja aż do śmierci, skoro był Bogiem i tym samym w tej samej chwili był Ojcem? To wszystko, co On mówił, że cierpi, to byłaby tylko piękna, że tak powiemy, tragedia teatralna dla przykładu ludziom danym. Ale my wiemy, że nasz Zbawiciel nie był Bogiem. On rzeczywiście cierpiał, był tylko człowiekiem i umarł za nasze grzechy jako człowiek. I On cierpiał i był smętny i nawet krwawym potem się pocił, a nawet pękło mu serce z nadmiaru uczucia na krzyżu. Dlatego też my przyjmujemy Jezusa, proszę braterstwa, na ogniu jako baranka pieczonego. Że On był pełnowartościowy i poddany był ogniowi doświadczeń i w tym ogniu doświadczeń został, że tak powiemy, przyrządzony dopiero do jedzenia. Dlatego też mieli go zjeść całego. Głowa, nogi, wnętrzności. Co to znaczy? Głowa przedstawia braki nasze umysłowe. Czy my nie potrzebujemy zasilić nasze braki umysłowe głową Jezusa Chrystusa? Czy my naszego postępowania, naszych nóg nie potrzebujemy zreformować, patrząc na nogi i spożywając, przyswajając jego styl postępowania? Czy my nie mamy jeść jego wnętrzności, jego władz i zdolności, jego ducha, jego motywów, jego słów i uczynków i najlepszych pragnień? Tak, mamy jeść. To, co on powiedział: zakon Twój, Boże, jest pośród wnętrzności moich, idę, abym czynił wolę Twoją, powinno być i naszą dewizą. Dlatego też baranek daje nam wszystko, musimy go całego spożywać. I on będzie cały spożyty, zanim nowy wiek, nowy poranek przyjdzie. Ale czytamy: i będą jeść mięso onej nocy pieczone przy ogniu i prześniki z zioły gorzkimi będą go jeść. Gorzkie zioła to przedstawiają prześladowania, najrozmaitsze trudności, niewygody, braki, jakie w związku z jedzeniem baranka chrześcijanin może doświadczać. Ma jeść również i prześniki. Tak, apostoł Paweł mówi, że mamy jeść, mamy być prześnymi. Tak, jest to zachęta do tego, żebyśmy byli prześnymi. A prześny, to znaczy bez kwasu, przedstawia bez grzechu. No czy nam łatwo być bez grzechu? My wiemy, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Ale Pismo Święte zaleca, żebyśmy sobie absolutne wzory doskonałe brali do naśladowania. A nasz Zbawiciel to dał nam doskonały wzór. Jako Ojciec, który jest w niebiesie, żebyśmy byli. Bądźcie doskonali jako Ojciec, który jest w niebiesie. A my mamy Jezusa Chrystusa doskonałego. Dlatego też mamy widzieć swoje niedoskonałości, mamy pragnąć doskonałości Jezusa Chrystusa. Musimy widzieć te braki, musimy codziennie przeglądać się w lustrze i uzupełniać się zasługą baranka naszego wielkanocnego. Baranek wielkanocny, proszę braterstwa, był w odpowiednim czasie składany. Nie w każdym czasie, jaki sobie ktoś by chciał wśród Izraelitów to uczynić. A więc na 10 dni, zresztą tu wyraźnie pisze od 3, rzeczecie do wszystkiego zgromadzenia izraelskiego mówiąc, 10 dnia miesiąca tego weźmie sobie każdy baranka według familii, baranka według domu. A jeśli by mniejszy był dom, niżeli by go zjeść mogli baranka, wtedy przybierze i sąsiada swego, który jest najbliższy domu jego, według liczby dusz naliczywszy tyle osób, ile by ich zjeść mogło baranka. Baranka zupełnego samca rocznego mieć będziecie z owiec albo z kóz, weźmiecie go i będziecie go chowali aż do 14 dnia miesiąca tego i zabije go wszystko zgromadzenie izraelskiego, zebranie zgromadzenia izraelskiego między dwoma wieczorami. Przepis jest wyraźny, że na 10 dni, a 5 dni przed Wielkanocą miał być baranek przedstawiony jako przeznaczony do zabicia. Kiedy to się stało? Wiemy wszyscy, że to się stało wtedy, gdy Jezus, widząc, że przyszła godzina Jego, a w Jerozolimie miał być zabity, na razie przedtem stronił, bo gdy godzina Jego nie przyszła, ale gdy przyszła godzina, wiedział, że jako baranek musi się ukazać narodowi, to wsiadł na ośle i jechał wprost do Jerozolimy, a wdzięczne tłumy, które doznały od Niego dużo uzdrowień, a i dowiedziawszy się, że i Łazarz został wzbudzony do życia, to wszyscy spontanicznie krzyczeli naokoło i słali szaty i witali go jako króla, który jedzie objąć władzę w Jerozolimie. Oczywiście, gdybyśmy przeczytali odnośnie teksty, to zaraz byśmy się dowiedzieli, że jeżeli chodzi o nauczonych w piśmie i faryzeuszów, to zadrżeli, bo Jezus wszedł do świątyni i co zrobił? Sprowokował ich do gniewu, wygnał kupców i gorące, płomienne kazanie przeciwko faryzeuszom i nauczonym w Piśmie Świętym powiedział, nazywając ich grobami pobielanymi. Patrzmy, nasz Zbawiciel wiedział, że się naraża, ale narażał się wtedy, kiedy boski zegar dla niego wskazał odpowiednią porę. 10 dzień miesiąca Nisan. Proszę braterstwa, baranka, tak jak tekst mówi, w 21, wezwał wtedy Mojżesz wszystkich starszych izraelskich i rzekł do nich, odłączcie, a weźmijcie sobie baranka według familii swych, a zarżnijcie na święto przejścia. Do starszych powiedział. Bo proszę braterstwa, chociaż tu też pisze, że wszystko zgromadzenie izraelskie zabije go, to jednakowoż starsi pierwsi byli tymi, którzy mieli czuwać nad tym, żeby baranek był zabity, a potem wszyscy. Dlatego też wiemy, że jeżeli chodzi o lud, to był pod wpływem starszych, ale wina spadła na wszystkich. Ponieważ zjechali się przedstawiciele z całej diaspory, ze wszystkich stron świata, Żydzi. Wobec tego to, co się tam stało i ten sąd, jaki zrobili nad Jezusem, spadł na wszystkich i na tych na diasporze. Bo boska metoda jest taka, że jak ogół sobie weźmie takich przedstawicieli, to jest za nich odpowiedzialny, czy nie tak? Bóg nie chciał, żeby Żydzi mieli króla. Ale jeżeli król robił głupstwa, to Bóg za grzech króla karał wszystkich. Niektórzy ludzie mówią, no tak, to niesprawiedliwość boska. Król zgrzeszył, a cały naród potem zdziesiątkowany był przez anioła. Ale to była ta właśnie zasada, że jak oni chcieli króla, to za króla baty mieli. Tak samo i tu. Starsi ukrzyżowali Jezusa, ale ci się do tego przyłączyli i nawet ci, którzy gdzieś tam na peryferiach Palestyny mieszkali i nie wiedzieli o tym, co się tu dzieje, byli na równo wszyscy odpowiedzialni. Ci, co powiedzieli krew Jego na nas i na dziadki nasze, to spadła i na tych, którzy w tej chwili o tym nic nie wiedzieli. Taka jest boska, niestety sprawiedliwa metoda. Dlatego też tu jest potężna nauka, że każdy powinien czuć się odpowiedzialny za samego siebie. Właśnie Jerozolima posiadała te miejsca, na których zabity był kiedyś Izaak. I proszę braterstwa, na tym miejscu stanęła świątynia Salomona. Na górze Moria. Chociaż nasz Zbawiciel był zabity poza miastem. Ale ofiarowanie z Izaaka było właśnie w tej ziemi Moria. Proszę braterstwa, to byłoby odnośnie tych podstaw baranka wielkanocnego. Skąd taki termin baranek wielkanocny powstał? Ale my wiemy również, że gdy przyszedł czas obchodzenia tego baranka wielkanocnego, to nasz Zbawiciel jako urodzony pod zakonem uczynił to wraz z Żydami, ponieważ Bóg powiedział, żeby rokrocznie ta rzecz była obchodzona. I gdy przyszła Jego godzina, to On wszystko uczynił według tego, jak należało. Apostoł Paweł to mówi, że nasz Zbawiciel tej samej nocy, której był wydan, wziął chleb. Znaczy tej samej nocy, to znaczy tego samego dnia, apostołowie, tego samego dnia, którego został zabity, tego samego dnia obchodził razem z apostołami ostatnią wieczerzę. Możemy zauważyć, że wieczerza to nie była żadną wyższą figurą, tylko była tak, jak nasz Zbawiciel powiedział, czyńcie to na pamiątkę moją, nie tego baranka wielkanocnego. Od tej pory rozpoczęła się pamiątka pozafiguralnego baranka, który jest Jezus Chrystus. Dlatego też wiemy, że Jezus uczynił rzecz nową. Wziął chleb, pobłogosławił go i powiedział, jedzcie, to jest ciało moje. Wziął kielich i powiedział, pijcie, to jest krew nowego testamentu, która się za wielu wylewa. Apostoł Paweł mówi, ilekroć byście to czynili, śmierć pańską opowiadacie, ażby przyszedł. Co to znaczy, ażby przyszedł? To znaczy, ażby przyszedł, ażby przyszła ta faza jego obecności, którą jest epifania, objawienie się. Nasz Zbawiciel przyszedł już, my należymy do tych, którzy wierzą w obecność Pańską. Ale jeżeli On by przyszedł i w tym znaczeniu należałoby to rozumieć, to znaczy nie można byłoby obchodzić wieczerzy. Lecz my rozumiemy, ażby przyszedł, to znaczy, gdy wszyscy członkowie, gdy reszta Kościoła będzie miała być zabrana, to tak jak przy powieści mówi, wtedy przyszedł oblubieniec, a które były gotowe, weszły z Nim na wesele i zamknione są drzwi. To będzie tego rodzaju przyjście. Epifanii, ostatni akt działalności względem Kościoła, ostatni akt żniwa pszenicy. Wiemy, proszę braterstwa, że w związku z tym, co nas Zbawiciel powiedział, gdy powiedział, że to jest ciało moje, a to jest krew moja, to rozumiemy, proszę braterstwa, że to jest Jego ciało i Jego życie oddane za nas. Lecz apostoł Paweł mówi rzecz dodatkową, ukazuje nam dodatkową tajemnicę tego właśnie emblematu. I mówi to w pierwszym do Koryntów, 10 rozdziale, wierszu 16 i dalej. Kielich błogosławienia, który błogosławimy, i zali nie jest społecznością krwi Chrystusowej, chleb, który łamiemy, i zali nie jest społecznością ciała Chrystusowego, albowiem jednym chlebem i jednym ciałem wielu nas jest, bo wszyscy chleba jednego jesteśmy uczestnikami. A więc jednym chlebem. To jest właśnie te dodatkowe znaczenie. Jeżeli chleb miał być łamany, no to teraz łamanie, jeżeli jednym chlebem z Panem jesteśmy ci prawdziwi członkowie, to wobec tego łamanie chleba przedstawia nie tylko łamanie i śmierć naszego Zbawiciela, ale przedstawia łamanie i nasze. Dlatego też każdy, który wyciąga potem chleb połamany, to musi wiedzieć, czy on też się chce łamać z Panem, zdecydował być łamanym tak jak on, zdecydowanym na wszystko. Jest to ta właśnie społeczność, tak jak apostoł Paweł mówi, zali nie jest społecznością, komunią, ale z kim? Z Panem. To znaczy część Jego ofiary. Jest to dopełnianie ostatków ucisków Chrystusowych. Kielich to też jest ta wspólnota, ta komunia. Kielich i udział w kielichu. W kielichu są wyciśnięte wszystkie jagody. A więc każdy musi być wyciśnięty, aby ten jeden kielich stanowili wszyscy razem z Panem. A więc wyciśnięcie kielicha, czy też jedzenie i łamanie z Panem, to jest szalony przywilej, proszę braci, który się nigdy już nie powtórzy. I dlatego też rozumiejąc tą tajemnicę łączności w cierpieniach Chrystusowych, które nigdy się już nie powtórzą, i nagroda tak wysoka też, to apostoł Paweł mówi, że wszystko sobie poczytam za szkodę, abym tylko Chrystusa pozyskał. Obym był przykształtowany śmierci Jego, abym potem i zmartwychwstał również tak jak On. Dlatego też ta komunia powinna być dla nas nie tylko, że tak powiemy, pewnym obrządkiem, jak to ludzie nominalnie traktują, ale to ma być komunia realizowana już w tym życiu. Komunia względem Pana i braci. Komunia to jest łączność, a tą komunią, tym lepikiem w tej łączności, to ma być duch miłości, który ma być taki, jak apostoł Paweł Jan mówi, że jeżeli on duszę swoją położył za nas, to i my powinniśmy kłaść duszę za braci. To jest właśnie ta równoległość działalności. Wiemy, że Bóg zastosuje ofiarę Kościoła, o tak jak kozła tam za Izraelitów, tak ofiarę Kościoła za świat. Wiemy, że to tak będzie, bo ofiara kozła była ofiarą za całego Izraela. Ale wiemy, że cała zasługa spoczywa w naszym Zbawicielu i kwestia zastosowania to nie jest kwestia nasza, ale to jest kwestia naszego Stwórcy Wielkiego i Pana Jezusa Najwyższego Kapłana. My natomiast służyć mamy jedni drugim. Po to weszliśmy do wody, po to zrobiliśmy przymierze, żeby służyć Panu i bo Jezus to samo czynił. Dlatego też pamiętajmy, że ofiara Jezusa Chrystusa to jest ofiara nie dająca się żadnymi falsyfikatami zastąpić, tak jak ofiara mszy. Jest to jedna ofiara, przez którą poświęceni bywają uczynieni doskonałymi. Natomiast msza, według Pisma Świętego, jest tą obrzydliwością spustoszenia, która usunęła ofiarę ustawiczną na bok, a stanęła i prym wiedzie właśnie w wielu kościołach wielkich, odstępczych, antychrystusowych. Proszę braterstwa, Wiemy, że jeszcze jest kwestia czasu, jak obchodzić. Apostoł Paweł to mówi, ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, to śmierć pańską opowiadacie, ażby przyszedł. Czy ilekroć to znaczy, kiedy kto chce? Co miesiąc, co 4 miesiące? My rozumiemy, że to tak jak Żydzi mieli obchodzić rok rocznie, tak i my mamy to obchodzić, kierując się zdrowym rozsądkiem rok rocznie. Teraz kto może obchodzić, przystępować do przyjmowania tych emblematów? Otóż apostoł Paweł w 1 do Koryntów 11 rozdziale 27 do 29 mówi tak. A tak kto by jadł ten chleb, albo pił ten kielich pański niegodnie, będzie winien ciała i krwi pańskiej. Niechże tedy człowiek samego siebie doświadczy, a tak niech je z chleba tego i z kielicha tego niechaj pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, sąd sobie samemu je i pije, nie rozsądzając ciała pańskiego. Pozwolę sobie, tak jak zawsze, przeczytać właśnie z Wielkanocy Nowego Stworzenia, żeby nie było żadnych niedomówień, ponieważ jest ważną rzeczą, tak jak mówi, kto by niegodnie pił, no to musimy mieć wytypowany, że tak powiem, przepis zgodny z Biblią, kto może, a kto nie może. Na to odpowiadamy, że przede wszystkim nikt nie powinien mieć w tym udziału, kto nie uznaje drogocennej krwi Chrystusa jako ofiary za grzechy. Nikt także nie powinien mieć społeczności z wyjątkiem tych, którzy przez wiarę mają na podwojach i progu ziemskiego przybytku krew pokropienia lepsze rzeczy mówiące niż krew Abelowa. Nikt nie powinien obchodzić symbolicznego święta, kto w sercu swoim nie ma prawdziwego święta i nie przyjął Chrystusa jako swego życiodawcę. Dalej nikt nie powinien mieć społeczności, jeżeli nie jest członkiem jednego ciała, jednego chleba i nie uznaje swego życia, swej krwi ofiarowanej z Chrystusem w tymże kielichu. Tutaj jest wyraźnie zaznaczona różnica nie tylko między wierzącymi a niewierzącymi, lecz także między ofiarowanymi a nieofiarowanymi. Jednak tą różnicę każdy powinien sam zaznaczyć dla siebie, to jest jeżeli jego wyznanie jest dobre i poparte na zewnątrz dobrym prowadzeniem. Na zewnątrz dobrym prowadzeniem, ale w sercu to powinien on się zegzaminować. Czy odpowiada serce jego, sercu poświęconego człowieka? Jeden człowiek zgromadzenia nie może decydować za drugiego. Nawet zgromadzenie nie może sądzić, chyba że sprawa stanęła przed tym zgromadzeniem w pewnej określonej formie, według przepisanych praw i reguł. Starsi lub przedstawiciele zgromadzenia powinni przedstawiać warunki zgromadzonym, a mianowicie wiara w krew, czyli ofiarę Chrystusa, a następnie poświęcenie się Bogu na Jego służbę aż do śmierci. Powinni także zaprosić wszystkich, którzy tak się czują, usposobieni, by wzięli udział w obchodzeniu pamiątki śmierci naszego Pana i tych, którzy są Jego. Tak to, jak i inne zaproszenie mające łączność z tą uroczystością powinny być wyrażone zrozumiale, by nikt nie pomyślał, że to jest obrządek sekciarski. Tu nie ma nic sekciarskiego. To jest swobodne zastosowanie się do słów Jezusa Chrystusa i my nikomu w sumienie nie zaglądamy. Każdy może uczynić, ale wie, jak wygląda sprawa. Natomiast ci, którzy zostali usunięci ze zgromadzenia, no to rozumiemy, że sprawa takich jest już wyraźna. Jeżeli by chcieli przez siłę otrzymywać, nikt nie będzie się tarmosił. Ale lepiej byłoby, żeby tacy się wstrzymali i pierw ze zgromadzeniem pogodzili, a potem dopiero, nie sprawiając różnych kłopotów, przyjęli emblemat. Jeszcze dodatkowo brat Russell takie zdania umieścił w tej sprawie. O ile to możliwe, zgromadzajcie się z takimi, którzy wyznają współczłonkowstwo w tym jednym ciele, nie wyłączając takich, którzy wierzą w okup. Bardzo chętnie widzimy tych, którzy tu są obecni, wierząc w okup. Ale brat Russell tym samym nie mówi, że wszyscy, którzy tylko wierzą w okup, a nie są poświęconymi, żeby brali udział. Ale zgromadzić się wierzącym na tą że tak powiemy, na tą uroczystość, jest jak najbardziej słuszne. Wieczerza Pańska nie jest dla świata ani dla tych, co nominalnie są wierzącymi. Lecz nikt nie ma prawa decydować, kto może, a kto nie może brać udziału. Obowiązkiem naszym jest wykazać ze Słowa Bożego, jakie powinno się mieć kwalifikacje, by można mieć udział w łamaniu chleba i piciu kielicha. Inny cytat. Nie możemy się spodziewać, ażeby jedynie klasa pszenicy przystąpiła do stołu pańskiego. Nie naszym zadaniem jest rozdzielanie pszenicy od konkolu. Niechaj jednak nikt nie myśli, że powinien wstrzymać się od brania udziału w tej pamiątce z powodu swych cielesnych niedoskonałości. Sprawa ta jest dla wielu wielkim kamieniem obrażenia. Ano ma słabości. I nie może przystąpić do wieczerzy. Ale proszę braterstwa, to tak samo jakby wtedy ludzie słabi nie przystępowali do naszego Pana. Prawda? Nasz Pan powiedział, że którzy są chorzy, potrzebują lekarza. Mówił o tych, którzy są poświęceni, a popadli w jakieś pewne grzechy. Otóż rzeczywiście na początku przeczytaliśmy, żebyśmy pszaśnymi byli, albowiem baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany. A pszaśność to znaczy bez grzechu. Ale któż jest bez grzechu, prawda? Jednakowoż Pismo Święte wyraźnie mówi, że Żydzi usuwali kwas. Ale ten kwas to jest niemożliwością, żebyśmy usunęli naszą niedoskonałość. Ten kwas, który ma być usunięty, to jest to, o czym apostoł Paweł mówi. To są te grzechy, za które Żyd, jak był kwas, to umarł. I wiemy, że ktokolwiek grzeszy świadomie, tak jak apostoł Paweł mówi, kto by krew przymierza za pospolitą miał, ducha łaski zelżył, albo wrócił się tak jak świnia do walania w błocie, o, to dla takich już nie ma. I to jest ten kwas, którego należy się wystrzegać. Niemniej powinniśmy starać się jak najbardziej być blisko Pana, być czystymi. Ale pamiętajmy, że nasz Zbawiciel zawsze jest tym, który nasze grzechy przykrywa. I jakiekolwiek zahamowania wewnętrzne niech nie stoją na przeszkodzie tym, którzy są poświęceni, a mają swoje upadki. Zbliżamy się do stołu tego, o którym śpiewaliśmy, żeby nas przy tym stole wzmocnił. Niech nas wzmacnia każdego dnia, każdej godziny, a i tego wieczoru, gdy będziemy czynić dość życzeniu naszego Zbawiciela, niech nas przy swoim stole wzmocni. A tego wzmocnienia braterstwu i sobie z całego serca życzę na tym końcu.
Dziś wiem. boskie, o błogosławieństwo na ten chleb, który będziemy łamać, będziemy spożywać. Poprosimy naszego dobrego Ojca w modlitwie z bratem Krawczyńskim.
To wszechpotężny Stwórco, umiłowany Panie Boże nasz, który zamieszkujesz niebiosa, to świętsze, najświętsze jest imię Twoje. My tu zgromadzeni w tej godzinie zbliżamy się do tronu przy najświętszego Twego, aby Ci złożyć dzięki niewymowne za dary i błogosławieństwa. A szczególnie za ten dar niebios, który dałeś na odkupienie grzechów naszych, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Racz pobłogosławić także, o Panie Boże, chleb, który będziemy łamali. Racz pobłogosławić, o Panie Boże, abyśmy mogli dobrze zrozumieć, iż w chlebie, w symbolu tym, kryje się ciało naszego Pana, który był, który cierpiał, jak straszliwy, był umęczony za grzechy i upadki nasze, aby nas wydostać z tego świata złego i doskonałości. W ręce Twoje i pod opiekę Twoją świętą polecamy się i o błogosławieństwo Twoje święte prosimy. Nie opuszczaj nas, ale wspieraj nas zawsze i na dalszy ciąg życia naszego, na ten rok następny, abyśmy mogli chodzić według woli i wskazówek Twoich, abyśmy mogli postępować tak, jakby się Tobie podobało. Jeszcze raz przepraszamy za uchybienie i prosimy o kierownictwo Twoje i błogosławieństwo dla wszystkich braci i sióstr na całym obliczu tej ziemi, którzy może w tej chwili nie mogą tutaj z nami się, nie wiem, mogli tutaj z nami się zejść. O błogosławieństwo prosimy, aby oni na osobności mogli tak samo odczuwać to święto w sercach naszych, jako i my odczuwamy. Dzięki Ci składamy i pod opiekę i kierownictwo Twoje święte oddajemy się w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
Ale bowiem jam wziął od Pana, co też wam podał, iż Pan Jezus tej nocy, której był wydan, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje, które za was było łamane, to czyńcie na pamiątkę moją. Proszę braterstwa, myśmy podali w takich dużych kawałkach, żebyście sobie sami łamali. Bo w tym jest symbol, że mamy się właśnie łamać w poświęceniu. I dlatego też każda osoba musi przytrzymać drugiej, żeby mogła się połamać. Tą stronę? Proszę, może brat tu pomoże.
Po drugiej stronie, a w jeden stół.
Tam może w środku, tam właśnie tam dalej na końcu. Nie pomodli mi się o błogosławieństwo odnośnie kielicha, który jest symbolem krwi Pańskiej, a w modlitwie usłuży brat Wiśniewski.
Boże Wszechpotężny Stwórco, Panie nasz, my przy tej świętej wieczerzy znów wznosimy nasze serca do Ciebie i jako autora wielkiego planu pojednania, dla tego, który tak umiłował świat, że Syna swojego dał, żeby każdy, który ten wierzy, nie skierował po niej obrzymał wieczny. Dziękujemy Tobie za tego drogocennego Syna. My wiarą obecnie przed Tobą i przed sobą stwierdzamy, że wierzymy, że Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus był bezgrzeszny, że swoje ciało dał na złamanie, że Jego ciało było bezgrzeszne, że my pragniemy razem z Nim być łamanymi, a teraz pragniemy również podziękować Ci za Jego krew wylaną dla naszego odkupienia. Tak jak słudzy Twoi w sobie Twoim śpiewali z radością, że odkupiłeś ich krwią baranka i królować będą. Dziękujemy Tobie za te wspaniałe obietnice, jakie w tej przelanej krwi spływają na nas. Jesteśmy ich i będziemy ich uczestnikami. Dziękujemy Tobie, Ojcze Niebieski, za to, żeśmy zrozumieli, że ta krew, ona nie woła pomsty, tak jak krew Pawlowa, ale woła o wielkie przebaczenie i dla nas, i dla wszystkich grzeszników. Wierzymy, że to jest krew nowego przymierza, o której Pan Jezus powiedział, która się wylewa za wielu, która zapieczętuje to wspaniałe nowe przymierze, w którym będziesz błogosławił cały świat. Dziękujemy Tobie również za ten wielki przywilej, że dałeś nam udział w tej krwi, abyśmy wspólnie z nimi cierpiąc mogli być sługami tegoż nowego przymierza, które przyjdzie, aby uwielbić Twoje święte imię. Dziękujemy Tobie, żeśmy zrozumieli, że to jest krew baranka Jezusa Chrystusa, która pierworodnych kiedyś tam odkupiła i że ona odkupiła nas. Pragniemy, aby ta krew była na sercach naszych. Pragniemy się nią szczycić i opowiadać i nie wstydzić się tego, co jest naszą chlubą. A ten krzyż Chrystusowy, który jest hańbą, dla nas nie jest hańbą, ale dowodem Jego wielkiego zwycięstwa i zapewnieniem, że Jezus Chrystus, jeżeli będziemy za Nim postępować, zwycięzcami nas uczyni. Dlatego też za ten przywilej wspólnego cierpienia i oddawania życia z Panem serdecznie Ci dziękujemy, żeśmy znaleźli się w tym błogosławionym czasie. I pobłogosław, aby gdy przyjdą dalsze jeszcze chwile, a przyszło z Panem jeszcze dalej cierpieć, abyśmy byli bez wahania zdolni uczynić wszystko. Abyśmy tak jak Pan Jezus uwielbił Twoje świątynie ostatnimi chwilami swojego życia, aby prawdziwi Twoi wyznawcy mogli to uczynić przy końcu tego życia. Dlatego też wzmocnij nas przy tej wieczerzy, w naszym poświęceniu, w naszej wierze. A Tobie, Stwórco, który jesteś autorem tak wspaniałego planu zbawienia i tej łaski dla nas, która już nigdy się nie wydarzy, niech będzie wraz z Synem Twoim wieczna cześć i chwała i uwielbienie teraz i po nieskończonej wieki wieków. Amen. Amen.
Diabeł też wierzył.
Kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich jest Nowy Testament we krwi mojej, to czyńcie ile kroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć Pańską opowiadajcie, aż by przyszedł.
John?
Yeah.
dla chorych, jeżeli ktoś ma zabrać, to się tu zgłosi, jak to się zgłosi. I bez pożegnania się rozchodzimy. Dziękuję braterstwu.
Jeśli jak Jezus umiera, znasz li okropność tych mą, jak tłum się z niego naśmiewał, co zgromadzony zeń żołnierze tam drwili, że go opuścił już Bóg, jak bezlitośnie mu wybili gwoździe do rąk i do nóg, jak bezlitośnie mu wybili gwoździe do rąk i do nóg. Pojrzyj na brzas martwych wstania, słuchaj pochwalny brzmi grobowej otchłani, blasku wychodzi Bóg Syn, dławiąc się złością szaloną, padł zwyciężony już smog. Olśniony pasterz kieruje swój krok, czule ku owcom olśniony pasterz kieruje swój krok.